Rozdział pierwszy. Po co ci ten motocykl? Zegar tyka. Zrozumienie tej prostej fizycznej właściwości czwartego wymiaru to jeszcze mały pikuś. Najgorsze dopiero przed nami. Otóż im jesteśmy starsi, tym skubany czas tyka szybciej. No nie mów, że nie masz takiego wrażenia. Przecież jeszcze przed chwilą było rano, piłeś w pośpiechu kawę, zaiwaniałeś do roboty, a tu nagle trach i zaledwie dwa browary dzielą cię od zanurzenia w pościel. A kiedyś? Jak to do jasnej cholery możliwe, że kiedy lataliśmy po podwórku w krótkich i nie zawsze czystych gadkach i gile nam dyndały z nosa, a z kolan fruwały na wietrze strupy pozostałości po wielokrotnych uderzeniach w to samo miejsce, jakoś ten dzień trwał dłużej. Przecież latem, jak się wymusiło na rodzicach, żeby zostać na dworze jeszcze z godzinę, były to eony czasu. Była to godzina, której długość trudno sobie dzisiaj wyobrazić. Można było w tym niewiarygodnie długim czasie zaliczyć kolejne rany na kolanach, skutkujące kolejnymi strupami, dostać w gębę od starszego chłopaka, w ramach zemsty przywalić w gębę młodszemu koledze i jeszcze nawet zauważyć, że Zośce spod trójki jeszcze bardziej urosły cycki. Ówczesna jedna godzina na podwórku naprawdę dawała takie możliwości. Tymczasem dzisiejsza wieczorna jedna godzina to ewentualnie kilka pstryknięć pilota, sprawdzenie, czy jakiś znajomy znowu się przypadkiem nie kompromituje na fejsie i już. No, może jeszcze chyłkiem wychylony dodatkowy browar, tak żeby żona nie zliczyła i nie skumała, że to dzisiaj czwarty. A przecież złożyłeś po raz kolejny śluby małżeńskie, w których zbyt pochopnie zadeklarowałeś, iż zaczniesz ograniczać swój sponsoring kompanii piwowarskich. I pstryk, nie ma godziny. Była i nie ma. Zleciała tak, że nawet się nie zorientowałeś. Ale w sumie przecież nie ma czego żałować. Niech sobie te godziny lecą. Jedne podobne do drugich. Szkoda w ogóle się podniecać. A tu właśnie w telewizorze padło magiczne słowo motocykl. Ożywiłeś się? Uszy pofalowały ci jak radary? Nastawiłeś się na odbiór, jakbyś miał w sobie detektory rzeczy fajnych, większe od tych ruchomych radioteleskopów, którymi szpanują w SETI? I nagle widzisz w tym telewizorze, jak kilku spasionych Amerykanów skręca jakieś chromowe arcydzieło. I patrzysz i nie odrywasz wzroku. I nawet nie musisz przemykać oczu, by zobaczyć siebie, jak suniesz majestatycznie na tym chromowanym czymś, bo jeszcze przecież nie wiesz, jak się nazywa ten rodzaj motocykla, ale to teraz nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że jest absolutnie zarąbisty. I siedzisz na nim jak król na imieninach, a tam król, jak Bóg gromowładny, jak szef wszystkich szefów i prezes prezesów, jak bajker. Taki prawdziwy. W skórach i z łańcuchami. I czujesz, jak właśnie z Ala Bandiego przemieniasz się w kapitana Amerykę. I wtedy pojawia się w twojej głowie myśl nieujarzmiona. Kupuję motocykl. Pociągasz łyk browara i coraz śmielej kontynuujesz. Doszedł mi właśnie czwarty krzyżyk. Chylę się ku upadkowi, mam duży mięsień piwny i nie dam go sobie odebrać, ale jedno wiem. Muszę mieć motocykl, bo marzyłem o nim całe życie, bo na niego do jasnej cholery zasłużyłem. No dobra, może nie zasłużyłem, ale i tak mi się należy, jak psu kość. Dopijasz browara, gasisz telewizor i kładziesz się spać. Szczęśliwy. Podjarany, spełniony. I nagle, jak grom z jasnego nieba, pojawia się natarczywa myśl, wredna i bezczelna, która nie chce odpuścić. Błogość pryska, senność znika i myślisz tylko i wyłącznie o tym, jak im to powiedzieć, żeby cię nie zabili śmiechem. Jak to przeprowadzić, by się udało, by troszcząca się o ciebie żona jakoś to przełknęła, jakoś zaakceptowała, jakoś pozwoliła, bo co się będziemy czarować? Kiedy ostatnio walnąłeś pięścią w stół? Przy czym nadmieniam, że walenie pięścią w stół, żeby zakomunikować swemu wiernemu psu, iż nie podzielisz się z nim ostatnią kanapką, się nie liczy. Otóż nie walnąłeś. Bo jesteś normalnym facetem i wystarczy ci w życiu świadomość, że możesz walnąć pięścią w stół, ale kiedy to zrobisz, to jest to jakieś takie mniej satysfakcjonujące. Poza tym wiesz doskonale, że żona ci zaraz wyjedzie z argumentem nie do przebicia. Mianowicie, jak już się jej wyczerpią argumenty w stylu nie stać nas, kasę potrzebujemy na nową zmywarkę, dałbyś już spokój z tymi idiotyzmami, to sięgnie po argument ostateczny, wręcz eschatologiczny. Jest on prosty, krótki i trudny do przebicia. Przecież się zabijesz. Jeśli masz żonę, która w sytuacji, gdy ją wieziesz samochodem, informuje cię, że jak nie zwolnisz do przepisowej prędkości, zadzwoni na policję, to wiesz, o czym mówię. To rodzaj osobowości żeńskiej, znakomicie reprezentowanej przez rowlingowską Hermionę. No śliczna, ale jakże potrafi być wkurzająca. Jednak żona to nie koniec problemów, jakie wynikną, gdy objawisz światu swoją śmiałą decyzję o zakupie motocykla. Pozostają jeszcze dzieci. O ile da się jakoś przeżyć ich zainteresowanie, czy posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, za które one w przypadku, gdy ciebie będą zeskrobywać z asfaltu, będą się mogły jakoś ustawić, o tyle trudno będzie ci, Tak je przekabacić, żeby nie stanęły po stronie matki i nie podniosły ci ciśnienia, przekonując zarówno ją, jak i wszystkich dookoła, że staremu odbiło. Że trzeba dla niego rozważyć jakieś przymusowe leczenie psychiatryczne, bo teraz wyjeżdża z motocyklem, a przecież nie wiadomo, czy w najbliższej przyszłości nie przyjdzie mu do głowy pomysł, żeby skonstruować prom kosmiczny. No tak, przyznasz, że masz kilka problemów do pokonania. Ale czy to na pewno wszystkie? Nie, bo przecież może stać się rzecz absolutnie najgorsza z możliwych. Otóż twoja żonka może wpaść na katastrofalny pomysł skonsultowania twojego zamiaru zakupu motocykla ze swoją matką, a twoją teściową. Cała historia twojego małżeńskiego pożycia nauczyła cię przecież, że z takich konsultacji jeszcze nigdy nic dobrego dla ciebie nie wyniknęło. Czemu zatem tym razem miałoby być inaczej? Oczywiście w tym miejscu naszych rozważań niektórzy będą gotowi uznać, że w takiej konsultacyjnej konfiguracji nie wszystko jest stracone, bo pewnikiem będziesz miał po swojej stronie teścia. No jasne, że będziesz go miał po swojej stronie, ponieważ twój teść, będąc w twoim wieku, miał dokładnie taki sam dylemat, więc kuma jak nikt twoją potrzebę. Jest też gdzieś tam w głębi swej duszy urodzonym motocyklistą. Tyle, że jest jeden problem. Twój teść też kiedyś ożenił się z emanacją Hermiony i jednego możesz być absolutnie pewien, a mianowicie tego, że nawet jeśli kocha motocykle, to na pewno się do tego nie przyzna. Czemu? Bo ma małżeńskie doświadczenie znacznie większe od twojego i wie, że są rzeczy, do których przyznanie się po prostu się nie opłaca. Lepiej przecież się jakoś przemęczyć, kitrać za firanką browary i do szczęśliwego końca tego znoju z pełnym brzuchem i wypranymi na czas gadkami jakoś dotrwać, no nie? Pewnie teraz powiesz, właśnie uruchomiłeś we mnie najtragiczniejsze i najczarniejsze myśli i tak naprawdę cały motocyklowy zapał mi zaczyna mijać. Powolutku, kolego. Masz zamiar się poddać? Przecież po coś kupiłeś tę książkę. A ja nie zamierzam cię tak zostawić. Wierzę, że kupisz motocykl i oddasz się jednej z najpiękniejszych pasji. A z motocyklową pasją jest tak, jak z poderwaniem naprawdę zjawiskowej dziewczyny. Pamiętasz jeszcze, na czym to polegało? No właśnie na tym. Po prostu trzeba się mocno postarać. Najpierw jednak powinieneś sobie zadać pytanie, po co ci motocykl? Wbrew pozorom odpowiedź wcale nie jest taka łatwa, bo różnym ludziom taka maszyna może służyć do różnych rzeczy. I to często kompletnie odmiennych. Oczywiście na to pytanie odpowiem w kolejnych rozdziałach. Teraz załóżmy na chwilę, że jedyna na nie odpowiedź brzmi, bo za chwilę przeżyję życie, zestarzeję się i nie posmakuję tego, czego bym chciał spróbować. Jeśli taka odpowiedź w jakiś sposób odzwierciedla twoją potrzebę posiadania motocykla, oznacza to, że znajdujesz się w sporej grupie dojrzałych motocyklistów. Tak się jakoś z bowiem składa, że właśnie 40 czy 50-latkowie decydują się na zakup pierwszego w swym życiu motocykla i zazwyczaj czynią to z tych samych powodów. Żeby nie zgnuśnieć. Żeby nie zwariować. Żeby nie skostnieć na amen w kieracie praca, dom, czasem urlop, praca, praca, dom. Czynią tak, bo czują, że coś ważnego w ich życiu omija i akurat sam motocykl jest tylko jedną z możliwości poskramiających to uczucie. Chodzi mianowicie o to, by wyjść ponad utarty schemat i mieć w życiu coś jeszcze. Coś, co jest w sumie fajniejsze od siedzenia przed telewizorem albo zastanawiania się, czy córka na pewno powinna wyjść za mąż za tego łapserdaka, co ci podprowadza fajki. Gdzieś tam przecież instynktownie wiesz, że ludzie z pasją uważają swoje życie za bardziej udane, że wolniej się starzeją, że przeżywają swój czas po prostu szczęśliwsi. Przed rokiem jeden z portali motocyklowych opublikował wyniki badań przeprowadzonych w Anglii na zlecenie miesięcznika Gardeners World. Otóż hobbyści ogrodnicy chcieli sprawdzić, na którym miejscu się uplasują pod względem poczucia szczęścia w porównaniu z innymi hobbystami. Niczego się nie spodziewający autorzy pytań ankietowych uwzględnili w swoim badaniu możliwość zakreślenia, wśród wielu innych, hobby motocyklowego. No i zaciekawieni uprawiacze grządek czekali na wynik badań, mając nadzieję, że ogrodnictwo pokona na łeb, na szyję bieganie, łowienie ryb czy też pasję kempingową. Jakież było ich zdziwienie, kiedy okazało się, że hobby dające najwięcej szczęścia to jednak nie pielenie grządek, lecz właśnie jazda na motocyklu. To motocykliści okazali się pasjonatami, którym ich miłość do motocykli, czyli jak coraz częściej słyszymy motocyklizm, sprawia najwięcej radości, daje najwięcej szczęścia, czyni życie bardziej spełnionym. W tych badaniach okazało się, że posiadanie motocykla i czynne z niego korzystanie wpływa zbawiennie na poziom poczucia szczęścia w życiu. A zatem jeśli jesteś nieco znużony życiem, jeśli dobrnąłeś do wieku, w którym następnym etapem, kiedy cię rano nic nie pobolewa, będzie sprawdzenie, czy na pewno jeszcze żyjesz, to oznacza, że motocyklizm może być dla ciebie darem niebios. Jest jeszcze jedna rzecz, która powoduje, że motocyklizm tak bardzo kręci. Pasja ta zawiera w sobie cały wachlarz możliwości, całą paletę związanej z nią aktywności. Z jednej strony organizuje czas, a z drugiej pozwala poczuć tak zwany wiatr we włosach. Napisałem tak zwany, bo są łysi bajkerzy i by poczuć wiatr we włosach, muszą w trakcie jazdy rozpiąć sobie rozporek. Motocyklizm wyciąga cię z domu nie tylko latem, oferując klimatyczne przejażdżki. Wyciąga cię z domu również zimą. Do garażu, gdzie dwa browary wypite przy odkręcaniu wciąż tej samej śrubki, czy trzeba, czy nie, byle był pretekst do pobycia trochę ze swoją maszyną, mogą naprawdę wybornie smakować. Motocyklizm to też określona subkultura tworząca własne kody językowe, wzorce zachowań i dość specyficzną więź. I nie musisz uprawiać koniecznie motocyklizmu grupowego, jeździć na motocyklowe zloty albo zostawać członkiem jakiegoś motocyklowego klubu. Więź jest więzią i rozpoznasz ją od razu, nawet jak będzie schowana pod garniturem. Pamiętam, jak kiedyś próbowałem ukręcić biznesowe lody, męcząc się na spotkaniu z panami prezesami w nienagannych garniakach i wodząc mętnym wzrokiem po warszawskim krajobrazie za szybą biurowego wysokościowca. Rozmowa się nie kleiła. Z biznesu wychodziły nici, mimo że oferowałem dokładnie to, czego potrzebowali i to w doskonałej cenie. Oni też byli zmęczeni. Ożywiali się tylko, kiedy wchodziła sekretarka, wnosząc kolejne dzbanki z kawą. Trudno się dziwić, bo jej figura i filuterny uśmiech ożywiłby cały rzymski legion poległy w bitwie pod Akcją. Jednak jej obecność stanowiła jedynie krótki, rozrywkowy przerywnik w tej mordędze. I nagle spod mankietu koszuli wyszedł mi zegarek. Taki na szerokim, bardzo szerokim skórzanym pasie, łudząco podobnym do pieszczochy. Skojarzył się on panom prezesom z motocyklami. Jeździ pan na motocyklu? Zapytał jeden. I od tej chwili rozmowa nabrała rozpędu. A jaka pojemność? A jaki model? A jaką trasę w Europie by pan polecił? Zaczęła się jazda bez trzymanki. Prezesi bowiem okazali się zapalonymi motocyklistami, dzięki czemu nudna korporacyjna nasiaduwa skończyła się w pobliskiej knajpie z błyskawicznym przejściem na ty. Czy ubiłem wtedy interes? To już inna historia, ale to nie jedyny przykład motocyklowej więzi przełożonej na biznes. Znam przypadek pewnego utalentowanego fotografa, który swego czasu zainwestował sporo kasy w nowego Fatboya i załapał się do grona gości znajdujących wytchnienie od biznesu właśnie na motocyklach. Ów fotograf już po niecałym roku twierdził, że zlecenia pozyskane dzięki jego nowym motocyklowym znajomościom spowodowały, iż inwestycja w Harley'a zwróciła mu się dwukrotnie. Oczywiście nie mają dziś znaczenia dociekania, czy pragmatyczny fotograf zakupił motocykl, by realizować motocyklową pasję, czy też by zapewnić sobie nowych zamożnych partnerów biznesowych. Znaczenie ma to, że w tym systemie można łączyć przyjemne z pożytecznym. Motocyklowa więź nie tylko jednoczy ludzi, ale też przełamuje lody i czasem ma to miejsce na gruncie międzynarodowym. Pamiętam, jak kiedyś pojechałem do Ołomuńca na zaproszenie swojego brytyjskiego kumpla, który wykonując od lat zawód aktora teatralnego, w tymże Ołomuńcu współprowadził festiwal orkiestr wojskowych. Czad, nie? Kiedy pojechałem tam na motocyklu z kilkoma bajkerami, zaproponowano nam wspólny obiad z dyrekcją festiwalu. Niespecjalnie był do tego oficjalny powód, chyba że za taki uznać można fakt znajomości udzielającego się w roli konferansjera angielskiego aktora z polskimi podtatusiowymi motocyklistami przybyłymi na chromowanych maszynach. Zgadnij, o czym była cała obiadowo-dyrekcyjno-festiwalowa rozmowa. O motocyklach. Bo okazało się, że główny dyrektor tego festiwalu w wolnych chwilach zalicza okoliczne winkle na FJR-ce. Przyznasz, że w tym kontekście hasło motocykle są wszędzie nabiera zupełnie nowego znaczenia. Dlaczego nas, bajkerów, tak kręcą motocykle? Dlaczego podrywamy się na proste nogi, ilekroć gdzieś to magiczne słowo klucz się pojawi? Bo widzisz, jest coś jeszcze. Jest to pewien rodzaj wtajemniczenia, ale spróbuję wytłumaczyć to w przystępny sposób. Otóż jest pewna książka Edmunda Niziurskiego, którego pewnie doskonale pamiętasz z dzieciństwa. Tak, to ten od księgi Urwisu, w sposobu na Alcybiadesa, Naprzód wspaniali czy Przygód Marka Piegusa. Tenże, nieżyjący już niestety geniusz literatury, napisał swego czasu powieść, dla mnie magiczną i wielowarstwową, w której wciąż na nowo odkrywamy całą masę znaczeń, może filozofii, a na pewno przemyślanej obserwacji mechanizmów rządzących naszymi zachowaniami pod każdą szerokością geograficzną. Pomijając całą tę absolutnie genialną grę z czytelnikiem, warto zwrócić uwagę na jeden z powieściowych wątków zawarty już w samym tytule. Otóż siódme wtajemniczenie prowadzi czytelnika przez fabułę powieści, przekonując go na kolejnych stronach, że nie ma żadnych innych tajemniczeń, które powinien poznać nowy adept pewnej społeczności, ponad trzy podstawowe. Sztuczka Niziurskiego jest oczywiście złośliwie przewrotna. Z samego tytułu książki dowiadujemy się bowiem, że wtajemniczeń jest co najmniej siedem. W powieści z każdym kolejnym rozdziałem odkrywamy, że mimo wcześniejszych szczerych zapewnień jest jednak coś więcej. I tak im dalej w las, tym więcej drzew. Im więcej wtajemniczeń poznaje bohater powieści, tym bardziej jest przekonany co do tego, że na tym jednak nie koniec. Bo po każdym nowym wtajemniczeniu pojawia się przecież kolejne, które całą dotychczasową wiedzę wywraca do góry nogami. Oczywiście nie będę tutaj zdradzał sensu powieści Niziurskiego, by nie odbierać radości z jej smakowania tym, mam nadzieję, nielicznym 40-latkom, którzy nie znają tej pozycji. Zwracam jedynie uwagę na fakt, że z motocyklizmem jest dokładnie tak jak z wtajemniczeniami Niziurskiego. Gdzieś tam, już nawet na samym początku motocyklowej drogi, odkrywamy, że za tą pasją stoi coś więcej. Miłość do motocykli zrazu każe nam myśleć jedynie o jakimś enigmatycznym poczuciu wolności, jakimś mało uchwytnym zachwycie. Kiedy dosiadamy własnych dwóch kółek, zapinamy bieg. Wielu motocyklistów uważa, że motocyklowych biegów się nie wrzuca, ale właśnie zapina. Odkręcamy manetkę gazu i ruszamy w drogę. Potem, kiedy brniemy w tę miłość głębiej, zaczynamy się orientować, że wszystkie te wyżej opisane czynności i owszem, sprawiają nam przyjemność, jednak czujemy, że jest w tym, że musi w tym być coś więcej. Kiedy dokonujemy kolejnego kroku w motocyklowej przygodzie, kiedy zaliczymy już na swojej maszynie pierwszą glebę, kiedy przejedziemy pierwszy 1000 mil, kiedy przemierzymy na motocyklu swoją własną, samotną, długą trasę, kiedy wysuszy nas na wiór lejący się z nieba letni żar, kiedy marznący deszcz przemoczy nas do suchej nitki, wtedy poczujemy wreszcie, że prawdziwy absolut zaczyna się wówczas, gdy w trakcie jazdy motocykl przestaje być tylko maszyną. Przestaje być zorganizowanym, mechanicznym jestestwem złożonym ze śrubek i wichajstrów. Zaczyna być naszym przedłużeniem. Zespala się z bajkerem w jeden organizm. Organizm, który jest wzajemnie świadom wszystkich swoich części, który czuje przeciążenie w zakręcie, drobny kamyczek pod umykającą w bok oponą czy cud przeciwskrętu. Kiedy już myślimy, że dotknęliśmy motocyklowej nirwany, kiedy zaczynamy współodczuwać, znowu się okazuje, że jest jeszcze coś więcej. Oto domyślamy się istnienia kolejnego wtajemniczenia, którego dotąd nie przeczuwaliśmy. Zaczynamy odczuwać przeświadczenie, że motocykl ma duszę, że pod tymi chromami, pod tym całym żelastwem skrywa się nasz przyjaciel. Wtedy dopiero zaczynamy chcieć go poznawać. Chcemy cieszyć się ciekawością jego głębi. Wtedy właśnie socjolog z dwiema lewymi rękami do jakiejkolwiek roboty zaczyna gromadzić narzędzia i przerabiać garaż na małe sanktuarium tej przyjaźni. Wtedy dopiero zupełnie niespodziewanie zaczyna się nowe wtajemniczenie. Już nie jedziesz na czymś skomplikowanie dziwnym i nieznanym. Od teraz zaczynasz jeździć na maszynie, która stała się twoim przyjacielem, a jego poznanie sprawiło ci większą frajdę niż twój umysł mógłby przewidzieć w najciemniejszych zakamarkach humanizmu. Dokonało się niemożliwe. Ziściła się pełnia. Od teraz jedziesz i zaczynasz się orientować, jak to wszystko działa i co zrobić, by to, co cię wodzi, nigdy cię nie zawiodło. Pamiętam, jak mój bliski kumpel postanowił podzielić się ze mną wrażeniami ze swej kolejnej europejskiej trasy, na którą tradycyjnie wybrał się z kolegą, obaj na rączych FJ-erkach. Gdzieś tam, pośród Alp, kiedy już się chłopaki naczaskali winkli, zjechali na dwudniowy odpoczynek na pobliskim kempingu. Rozłożyli namiot, zaopatrzyli się w browary i zaczęli odpoczywać. I co zrobił w ramach tego odpoczynku jeden z nich? Otóż na oczach zafascynowanej turystycznej gawiedzi wziął i rozebrał swój motorek do najmniejszej śrubki. Nie widziałem tego wyczynu, ale nie ma podstaw, by koledze nie wierzyć. I to jest właśnie objaw absolutnej motocyklowej miłości. Czyż nie? Oczywiście po przeczytaniu powyższego fragmentu musiałeś uznać, że taka wizja jest raczej przerażająca, bo przecież sytuacja, w której musisz wymienić żarówkę w samochodzie, już powoduje odruch wymiotny, a co dopiero zgłębianie tajników konstrukcji motocykla. Pocieszę cię, że miałem dokładnie tak samo. Dla mnie naprawa cieknącego kranu była tak abstrakcyjnym wyzwaniem, jak dla Bilbo Bagginsa opuszczenie jego okrągłej chatko-norki. Powiem ci więcej. Moja żona opanowała na przykład sztukę posługiwania się gwoździami i młotkiem na poziomie ekspert, który dla mnie był zawsze nieosiągalny. Gdyby jej kazać naprawić i uruchomić wielki zderzacz hadronów, to prawdopodobnie uczyniłaby to szybciej niż ja znalazłbym sposób na wymianę baterii w młynku do pieprzu. Jeśli nie wierzysz, sprawdź na Facebooku. Kiedyś poprosiłem znajomych o pomoc w rozkminieniu konstrukcji tego okropnego młynka i żaden się nie odezwał. Żaden. Jednak w motocykliźmie jest tak, że po pewnym czasie zaczyna cię korcić. Najpierw pojawia się pytanie, czy ja byłbym w stanie tę śrubkę odkręcić i przykręcić? A niedługo później zastanawiacie się z kumplem, jak wyciągnąć silnik z motocykla. Dzisiaj wydaje ci się, że jest to nie do ogarnięcia, ba, graniczy z absurdem. A po jakimś czasie czujesz, że chciałbyś się zmierzyć z tą materią i wyszukujesz okazję, by to zrobić. Początkowe przerażenie ustępuje miejsca ciekawości. Zaczyna się rodzić niezwykła więź. Dostępujesz kolejnego stopnia wtajemniczenia. Gdybyś mnie zapytał, czy motocykl ma duszę, to w zgodzie ze swoim sumieniem musiałbym odpowiedzieć, że to zależy wyłącznie od ciebie. Ty sam decydujesz, jaki rodzaj motocyklizmu chcesz uprawiać. To ty zdecydujesz, czy motocykl będzie dla ciebie czymś więcej niż kolejnym gadżetem i czy będzie radością nie tylko dla ciebie, ale również dla twoich bliskich. Wielu moich znajomych motocyklistów i ja także zaraziło tą pasją również swoje żony. Jedne wybrały dla siebie rolę pasażera, bo tak czują się bardziej komfortowo, inne zaś stały się samodzielnymi kierowcami. Nie ma w istocie znaczenia, jak możesz swoją pasję dzielić z żoną. Znaczenie ma to, Czy uda ci się z twojej pasji uczynić pasję wspólną? A wierz mi, że jest to możliwe. Nie dość, że jest możliwe. To jeszcze otwiera zupełnie nowe możliwości spędzenia razem czasu. Tworzy więź, staje się źródłem radości, przyjemności, a w końcu potrzebą. Oczywiście jest wiele takich sytuacji, w których oboje uznajemy, że na dany wypad powinienem wybrać się sam, z kumplem, czy też w większej paczce. Ale są też takie, kiedy chcemy dotknąć motocyklizmu wspólnie i to właśnie w tej pasji jest wspaniałe. Oczywiście sadzając nieprzygotowaną żonę na motocykl i pokazując jej za pierwszym razem, że umiesz jechać szybciej niż pozwalają przepisy, prawdopodobnie bardziej sobie zaszkodzisz niż pomożesz. Chcesz zjednać ją sobie? Zabierz ją na delikatną, niezbyt długą, niezbyt szybką przejażdżkę. Niech się zachwyci bez strachu. Niech poczuje czar motocykla w ładną pogodę, na równej, suchej, szerokiej i mało uczęszczanej drodze. Innymi słowy, przygotuj swoją połowicę do tej przygody metodą małych kroków. Twoje, słuszne skądinąd podejrzenia, że w motocyklizmie liczy się coś więcej niż tylko błysk chromów odbijający się w okularach przeciwsłonecznych zjawiskowej blondyny, mają potwierdzenie w motocyklowej rzeczywistości. Mam nadzieję, że udało mi się zaintrygować cię motocyklizmem na tyle, iż nie zrezygnowałeś z chęci posiadania motocykla. Jeśli tak jest, to zapraszam do dalszej lektury. A jeszcze jedno. W tytule książki znalazł się zwrot zamiast kochanki. To oczywiście odwołanie do kryzysu wieku średniego, na który różni faceci różnie reagują. Jedni, próbując sobie udowodnić, że młodość ich nie opuszcza, ratują się posiadaniem kochanki. Inni decydują się na zakup motocykla. I wiesz, co ci powiem? Jakkolwiek by nie liczyć, kochanka wychodzi drożej.